Profesor Aleksander Wójtowicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ależ mamy tematów do rozmowy. Chciałabym od razu oczywiście zacząć od duszków Einsteinowej, ale chyba zostawię to sobie na deser. Najpierw sprawa do załatwienia bardzo ważna, mianowicie jedna z słuchaczek zapytała dzisiaj, mówiła o pięknie lata w mieście, kiedy to wszyscy pojechali do hałasu, a w mieście było cicho i nie śpiewały nawet ptaki. I ja wiem, że profesor Aleksander Wójtowicz kojarzyć się powinien głównie z literaturą i z Muzeum Czechowicza w Lublinie, którym kieruje, ale wiemy też tutaj, że jesteś wielkim miłośnikiem ptaków, znasz się na tym, więc opowiedz nam, czy to przypadek, że pani Henryka tych ptaków latem nie słyszała, czy też rzeczywiście coś takiego dzieje się w przyrodzie, że ona milknie w pewnym momencie?
No tak, to jest bardzo ciekawa obserwacja z tego względu, że ptaki mają kalendarz roczny ustawiony w sposób bardzo regularny, to znaczy one są najbardziej widoczne, najbardziej słyszalne i mają najbardziej spektakularne ubarwienie wiosną, z tego względu, że to jest sezon godowy, prawda, który przecież jest ogromnym wysiłkiem energetycznym dla wszystkich, dla obu stron i młodych, i dla rodziców, no i potem trochę zasługują na odpoczynek, myślę, że lato w mieście, kiedy ostatnie lęgi zostają wyprowadzone, zwłaszcza o tak powiedzmy od drugiej połowy lipca, jest ciche, dlatego że ptaki no już to, co w ich obowiązkach leżało w bieżącym roku, wykonały i teraz odpoczywają, ale to nie znaczy, że nie są aktywne. Śpiewają wczesnym rankiem, słychać na pewno głosy kontaktowe. Dzisiaj idąc do rozgłośni widziałem dosłownie za płotem radia piękną scenę, duże stado sikorek pomimo deszczu przylatywało, uganiało się między sobą z drzewa na drzewo. To widać, że one nadal są, natomiast no już w trochę innym trybie, to znaczy one są bardziej widoczne, mniej słyszalne.
Ptakom jak Anglikom deszcz specjalnie nie przeszkadza, prawda?
No nie przeszkadza, dlatego że nie może powstrzymywać ich codziennych aktywności, prawda? Przede wszystkim tych związanych z potrzebami życiowymi, ale potrzeby socjalne, społeczne u ptaków też przecież są bardzo ważne.
A powiedz proszę, kiedy znowu zacznie się gwar?
Kiedy zacznie się gwar? No, możemy usłyszeć, myślę, w przeciągu kolejnych tygodni na niebie może nie gwar, ale klangor żurawi, z tego względu, że one już powoli zbierają się do odlotu. Możemy zobaczyć sznury gęsi z pewnością, kaczek, które będą nawet nad centrum Lublina przelatywały względnie regularnie. Natomiast takie większe ponowne ożywienie, które będzie się wiązało z tym, że ptaki będziemy słyszeć, zacznie się przypuszczam podczas pierwszych słonecznych dni końcówki stycznia, początku lutego, kiedy już ptaki odczuwają pierwsze symptomy wiosny, a niektóre z nich zabierają się już wtedy za przygotowania do okresu lęgowego.
Jeśli ktoś bardzo będzie tęsknić, to zostają mu zdjęcia, także twoje. Oglądałam w internecie twoje polowania letnie. Cudowne rzeczy w obiektywie. Coś specjalnie cię zaskoczyło?
Dziękuję przede wszystkim za dobre słowo. No, zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że jest tak bardzo intensywna zmiana u nas, mówię o Polsce, jeśli chodzi o gatunki ptaków, to znaczy te, które jeszcze 10-15 lat temu nie były kojarzone za bardzo z Polską i były uznawane za dość rzadkie, coraz częściej pojawiają się w kraju. One są piękne, na przykład żołny, które są bodaj najbardziej egzotycznie ubarwionymi ptakami, które gniazdują w Polsce. Teraz można spotkać w prawie że na przedmieściach Lublina, 15-20 km wystarczy z Lublina wyjechać i zobaczyć coś takiego, co jeszcze niedawno było ogromną rzadkością, a teraz powoli wtapia się w nasz lubelski, podlubelski krajobraz.
Bardzo ci dziękuję za ten wstęp, za to wprowadzenie ptasie. Profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Czechowicza, z duszkami Franciszki Einsteinowej w studiu nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Jestem bardzo przejęta tą chwilą, bo pamiętam, jak kilka lat temu po raz pierwszy w Muzeum Czechowicza wzięłam do ręki duszki Franciszki Einsteinowej, te, które ukazały się w 1933 roku, o których szczerze mówiąc nie bardzo słyszałam wcześniej, a już na pewno nie wiedziałam, że istnieje taki egzemplarz. Wzięłam je do ręki i zamilkłam. Właśnie dzisiaj rozmawiamy od rana dużo o ciszy, o tych sytuacjach, kiedy o tych najcichszych dźwiękach, które udało nam się słyszeć. I ja myślę, że ja wtedy słyszałam głównie swój oddech, no a później szelest kartek. Wtedy wydało mi się, że jest to chyba jedna z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsza książka, którą trzymam w dłoni. Miała w sobie jakąś siłę, jakąś tajemnicę, jakąś przepowiednię. Miała w sobie bardzo wiele rzeczy, które kotłowały mi się w głowie i była przepięknie wydana, w Lublinie zresztą. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli o historii tej książki i chciałabym Ci bardzo podziękować, że takie marzenie, które wyszło wtedy z mojej głowy, pomyślałam sobie, kupię ją, no ale nigdzie jej nie ma, poinformował mnie Jarek Zimmermann, to jest nie do kupienia. To może trzeba zrobić reprint, ale nawet nie marzyłam, że ten reprint trafi dziś do mojej ręki. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję ja z kolei za uznanie, które się należy dużej grupie osób pracujących nad książką. No ten pomysł wziął się z takiego przeświadczenia, które chyba dzisiaj jest powszechne, bo my doskonale wiemy, patrząc na współczesny rynek wydawniczy, jak ważna jest wizualna całość książki. To znaczy wiemy, czym jest treść, wiemy, że możemy ją sobie przenosić między czytnikiem, telefonem, komputerem. Natomiast najpiękniejsze czy najlepsze książki dziś to są też książki pięknie zaprojektowane. I dziś już jesteśmy wyczuleni na to, jak ważne jest myślenie w kategoriach całości projektu. To znaczy projekt typograficzny, ilustracja i tekst powinny stanowić pewną całość. Natomiast to nie było wcale takie oczywiste w okresie międzywojennym, kiedy ze względu zwłaszcza na problemy finansowe, z jakimi mierzyli się nieustannie literaci, niełatwo było sprostać tym pięknym projektom, jakie rodziły się w głowach grafików, typografów czy poetów. Oczywiście ukazywały się wspaniałe książki, również w Polsce, na przykład Juliana Przybosia czy Jana Brzękowskiego, natomiast nie było ich tak dużo, jeśli chodzi o literaturę piękną. Duszki są, tak jak powiedziałaś, ewenementem. W Lublinie moim zdaniem nie ukazała się ładniejsza książka w okresie międzywojennym. Można by było jeszcze zastanawiać się nad wydanym kilka lat wcześniej w serii Biblioteki Reflektora Kamieniem Józefa Czechowicza.
O którym rozmawialiśmy w tamtym tygodniu.
Tak, o którym rozmawialiśmy w tamtym tygodniu, więc jakoś tak się złożyło, że mówimy o dwóch najpiękniejszych książkach, jakie ukazały się w Lublinie okresu międzywojennego i które rzeczywiście zrodziły się z takiej bardzo wówczas forsowanej w Europie idei nowej typografii, nowej estetyki, która mówiła, że obraz, tekst, projekt muszą stanowić integralną całość.
Tutaj bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa też postać Zecera, bo bez niego ani projekt i ilustracje właściwie, bez jego staranności, bez jego uważności, bez jego zawodostwa, właściwie nic bez tego nie było. Mamy do czynienia z prawdziwą ekipą, po prostu. Zacznijmy od formy tej książki, pierwowzoru z 1933 roku i dzisiejszego wydania. Papier, okładka, grzbiet, bardzo specjalne.
Tak, to w gruncie rzeczy, ja lubię mówić, że duszki się zmaterializowały ponownie z tego względu, że myśmy próbowali odtworzyć to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli materialny kształt pierwodruku, który się na początku lat 30. ukazał. I on był rzeczywiście imponujący pod wieloma względami. Z tego względu, że był wydany na twardszym papierze, o takim powiedzmy kremowym kolorze. Okładka była tekturowa z nadrukowanym pięknym projektem, o którym zaraz powiem więcej. Natomiast grzbiet został sklejony materiałowo, więc wszystko to razem sprawiło, że mamy raczej do czynienia z czymś, co się nazywało piękną książką już wówczas, a co jest ewidentnie dzisiaj zjawiskiem z pogranicza no, estetyki książki, nie tylko historii literatury, ale estetyki książki.
Powiedziałeś, że powiesz więcej o rysunku na okładce, ten sam oczywiście w reprincie. Opowiedzmy o jego twórcy.
No więc z tym rysunkiem jest historia dość ciekawa z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że Franciszka Rasztajnowa pracowała nad projektem, taką hipotezę możemy postawić, czy też wyobrażała sobie ten projekt od dłuższego czasu, dlatego że pierwsze pomysły wizualne wykonywała jej dobrze jej znana Janina Krusze, która przygotowała takie wstępne projekty, dość podobne do tego, co jest efektem finałowym. Te wszystkie próby, wiemy o nich z tego względu, że w zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się jedna z takich przez Janinę Kruszę okładek próbnych. Więc to jest, to powiedzmy próby, faza wstępna, coś takiego, co przy projektowaniu książki jest niesłychanie ważne. Natomiast później pojawia się Jan Samuel Miklaszewski, 20-paroletni wówczas grafik, który nawiązuje współpracę z Franciszką Arsztajnową, dobiegającą wówczas 70. Zwróćmy uwagę, że to świadczy o takiej otwartości Arsztajnowej, która też z innym młodym artystą, poetą, w tym mniej więcej czasie wydaje Stare Kamienie. Mowa oczywiście o Józefie Rzechowiczu, prawda? Więc jest jakiś jest jakaś taka bardzo pozytywna energia na pewno w tego rodzaju współpracy, zarówno z Rzechowiczem, jak i z Miklaszewskim, który świetnie ilustruje całość wizualną, buduje piękny projekt książki, która no rzeczywiście idealnie wydobywa na pierwszy plan to, co się znajduje w tekście. To jest ogromna sztuka.
Ta okładka jest bardzo przejmująca i jeśli ktoś nic nie wie o treści, to właściwie niespecjalnie spodziewa się bajki. Ja przynajmniej widząc po raz pierwszy tę okładkę, zwróciłam uwagę na dwie postaci duszków, ale one nie spędzają miło czasu. One szykują się do jakiejś być może walki. I rzeczywiście treść duszków nie jest wyłącznie radosna. Można ją czytać na bardzo różne sposoby.
A no więc właśnie, prawda? Duszki z okładki no, są ewidentnie zapracowane.
Myślisz, że to miotła? Tylko? Ja to odebrałam w pierwszej chwili jak miecz. Dopiero potem dostrzegłam tu miotłę.
No myślę, że to jest bardziej rzeczywiście złożona wiązka aktywności, jakie muszą wykonywać na co dzień. Natomiast to, co, bo my rozmawiamy o duszkach, o tych pięknych, skrzydlatych istotach, które na okładce książki Franciszki Arsztajnowej się znalazły i później przewijają się w ilustracjach. Natomiast dla mnie ogromnym zaskoczeniem było, kiedy po raz pierwszy przeczytałem duszki, jak ogromne wyczucie jako pisarka miała Arsztajnowa dla literatury dziecięcej. Ona doskonale wiedziała, że to, co jest siłą literatury dla młodego czytelnika od zawsze w sumie, to znaczy budowanie wyobrażonych światów, pokazywanie, że istnieje jakaś alternatywna rzeczywistość obok takiego zdroworozsądkowego wymiaru szarej codzienności, w jakiej funkcjonujemy zazwyczaj, jest jednym z takich kluczowych elementów budowania wyobraźni młodego czytelnika. I to jest jedna sprawa. Druga jest taka, że w twórczości dla dzieci, i to jest też piękne, pisarze pozwalają sobie na więcej. To znaczy otwiera się ich wyobraźnia, otwiera się język, chętniej bawią się warstwą dźwiękową języka. No wystarczy zobaczyć, jak to było w przypadku Tuwima, prawda, który doskonale wiedział, że kiedy pisze się dla dzieci, trzeba pisać odważniej, bo dzieci wbrew pozorom są o wiele bardziej wymagającym odbiorcą niż dorośli. Więc to są jakby te dwa elementy, prawda, ale jest ich oczywiście więcej z tego względu, że ten świat duszków, zapracowanych, tak jak powiedziałaś, które towarzyszą dzieciom, które nie tylko się z dziećmi bawią, ale pilnują ich we śnie, pomagają w wypełnianiu codziennych obowiązków. Czasem też pocieszają z tego względu, że życie dzieci nie jest zawsze różowe. Rodzice czegoś chcą. Arsztajnowa tak pisze ironicznie o tym, że dzieci muszą być grzeczne, one za bardzo nie chcą, więc duszki jakoś te wszystkie potrzeby też pomagają dzieciom spełnić. A jednocześnie jest też w duszkach taki dłuższy blok tekstów Zaczarowana wioska. To jest też niesłychanie ciekawy pomysł Rasztajnowej. Pierwsza część to jest miasto. No i tam się rozgrywają takie historie, które są podszyte pesymizmem. O tym też zaraz więcej powiemy sobie. Natomiast Zaczarowana wioska to jest taka, powiedzmy, sielanka wiejska. Duszki, które razem z dziećmi znajdują się na wyprawie wakacyjnej, które otwierają im doświadczenia zupełnie innego świata, wprowadzają w inne wymiary. Słowem, nadają rzeczywistości wymiar magiczny.
W warstwie realnej jest to rzeczywistość letnia, wakacyjna i wiejska, ale sądząc po układzie, na jaki zdecydowała się Rasztajnowa, ta część jest drugą częścią. Następuje po tym momencie, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, więc można to też czytać jako na bardzo różne sposoby.
Tak, zdecydowanie. To jest bardzo dobra uwaga, z tego względu, że Rasztajnowa, to jest początek lat 30., natomiast pierwsze odgłosy nadchodzącej burzy już osoby najbardziej przenikliwe słyszą. I widzą, co się dzieje w Europie, w której się coraz mocniej objawiają demony, które nieodwracalnie zmiotą porządek przedwojenny, czy w ogóle porządek kultury z powierzchni ziemi. Rasztajnowa to wszystko widzi. Zarówno jako osoba doświadczona, która już widziała wiele wstrząsów historycznych, jak i pisarka o pochodzeniu żydowskim, które też sprawiało, że na niektóre z tych zwiastunów burzy patrzyło się o wiele uważniej. Więc to jest tak, że to książka pokazuje, no właśnie, duszki, które usiłują ocalić dzieci przed jakimś wstrząsem, przed czymś złym, co się zbliża, przed ciężkimi butami, które się kojarzą nam ewidentnie dzisiaj z butami żołnierskimi i z tym, że nadchodzi jakieś takie niezidentyfikowane, nienazwane do końca niebezpieczeństwo. I to jest jakby opowieść taka, która u Rasztajnowej urasta do niemalże do rangi, powiedzmy, opowieści mitograficznej. No bo literatura, dobra literatura dla dzieci, to jest taka literatura, która tłumaczy dzieciom świat, ale też pozwala oswajać traumy, wstrząsy, no i wprowadzać w dorosłą rzeczywistość, której nieodłącznym składnikiem jest zagrożenie, utrata, lęk, ból, prawda? Czyli to wyjście z dziecięcego świata jest łatwiejsze na pewno, kiedy jest literatura, która pomaga w sposób no, bezpieczny na pewno nie, ale łagodniejszy przez te wszystkie procesy przejść.
I dlatego właśnie raz jeszcze wrócę do okładki i dlatego właśnie tak znakomite moim zdaniem czytanie tego tekstu Rasztajnowej przez ilustratora, bo upierać się będę, że na pierwszym planie jest dwóch wojowników. Skojarzenie moje z rycerzami było natychmiastowe, zanim jeszcze dowiedziałam się, jaka jest treść tej opowieści. On po prostu przeczytał to bardzo dokładnie, tak jak ty to teraz opowiadasz. Tymczasem przez całe lata, od 1933 roku, bo duszki znajdą państwo oczywiście w księgarniach internetowych, ale nie będziemy mówić, kto je wydawał, bo potraktowane zostały okrutnie. To znaczy potraktowane zostały jako ckliwe opowieści dla najmłodszych, z bardzo takimi kiczowatymi często ilustracjami. Ba, były wydawane na przykład do połowy albo od połowy, nie jako całość. Ten reprint w związku z tym nabiera jeszcze większej wartości, także z tego powodu, że pierwszy raz możemy czytać duszki no, tak jak chciała, tak jak pisała to Rasztajnowa.
Tak jak się objawiły publiczności w latach 30. po raz pierwszy.
A jakie miały wtedy opinie? Jak trafiły do czytelnika? Czy wiemy coś na ten temat?
To znaczy wiemy o tym, że były przyjmowane dobrze. Natomiast no, niestety nie rozeszły się tak, jak powinny. To znaczy nie było takiego oddźwięku ogólnopolskiego, prawda, który by był czymś w rodzaju no, potwierdzenia tego, że to środowisko literackie lubelskie, no bo my wiemy, że ono już znaczyło coraz więcej na mapie literatury polskiej u progu lat 30. W roku 32 powstaje Lubelski Związek Literatów. Swoją drogą egzemplarz, który my przechowujemy w Muzeum Józefa Czechowicza i który stał się podstawą tej edycji, pochodzi ze zbiorów Wacława Gralewskiego i jest na nim odręczna dedykacja Franciszki Einsteinowej, która Gralewskiemu dziękuje właśnie w kontekście współpracy przy zakładaniu Związku Literatów. Więc no, środowisko było silne, drukarnia popularna działała, młody Józef Łobodowski publikuje pierwsze wiersze, pierwsze tomy, ukazują się czasopisma literackie, więc no, to było środowisko z dużym potencjałem wtedy, prawda? I myślę, że duszki pokazują, jak odpowiednio ukierunkowany potencjał mógł dać piękne wizualne efekty.
To też dość znamienne i mnie akurat bardzo cieszy, że duszki, czyli teoretycznie literatura dla najmłodszego czytelnika, zostały opublikowane jako pierwsza pozycja wydawnicza Związku Literatów w Lublinie, co mogłoby świadczyć o tym, że była wtedy taka sytuacja, o jakiej ja marzę, czyli literatura dla dzieci, literatura dla dorosłych nie jest jakoś specjalnie dzielona i wkładana na różne półki, tylko jest po prostu literaturą. Tak zdaje się literaci w Lublinie wtedy te książki traktowali. Zejdźmy do drukarni. Powiedzmy, drukarnia popularna wtedy. To miejsce?
No to miejsce ważne na kulturalnej mapie Lublina, które współpracuje z Łobodowskim między innymi, prawda? Łobodowski wtedy przeżywa apogeum. Mówimy o momencie mniej więcej publikacji Duszków.
No i gdzie jest? Jeszcze adres podajmy.
W tej chwili znajduje się na Żmigrodzie. Mhm. Więc to jest jedno z takich miejsc, no, mocno zrośniętych z tkanką miasta, ale co jest ważne, no, książka jest efektem pracy, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, prawda? Tak. Że książka jest efektem pracy wielu osób, to znaczy jest autor oczywiście, natomiast mamy też takich niewidzialnych autorów, którzy dbają o to, żeby książka była poprawnie zszyta, żeby była odpowiednio przycięta.
Żeby litery nie skakały.
Żeby litery, no więc właśnie były złożone odpowiednio. No i myśmy też...
No właśnie, przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie mamy widzialnych, bo oni są bardzo widzialni, tylko się o nich
tylko
nie słyszy,
nazwani.
Prawda?
Tak. Efekt tak. Tak, efekt ich pracy jest widzialny, natomiast oni sami są metaforycznie niewidzialni, bo nie nazwani. No, trochę jak te duszki, prawda, o których mówimy. One dzieciom pomagają, natomiast nikt nie jest w stanie z dorosłych zwrócić na nie uwagi. Więc my pracując nad tą edycją też tak bardzo mocno wczytaliśmy się i wpatrzyliśmy się w materialny kształt książki. Z tego względu, że no, pomimo, że tu dużo tekstu nie ma, to zdarzały się pomyłki zecerskie. One są czymś normalnym i w takich pierwodrukach składanych ręcznie się zdarzają nieustannie.
Na szczęście, bo to no, jest właśnie ręczna robota. Tak, to człowiek za tym stoi, nie maszyna. Człowiek jest nie cyborg, tylko człowiek.
Tak, no i później stąd pojawia się kolejny taki użytkowy gatunek, czyli errata, którą wszyscy kojarzymy jeszcze z książek niekoniecznie wydawanych przed epoką cyfryzacji druku w Polsce.
Albo egzemplarze kolekcjonerskie, bo niektórzy kolekcjonują takie drobne błędy. Dużo ich było.
Smaczki.
Tak.
No, było ich niewiele, powiem szczerze. Kilka. Myśmy też przy pomocy składu komputerowego niektóre z nich takie rażące, które mogłyby czytelnika dzisiaj zaskakiwać, czy wprowadzać na takie dziwne ścieżki interpretacyjne skorygowali, ale nie skorygowaliśmy ich wiele. Tam, gdzie litery były nieczytelne, bo niektóre ze względu też na słabości druku mechanicznego nie odbiły się wyraźnie, to w ten sposób zrobiliśmy, aby było widać, co to za litera. Więc mówiąc inaczej, delikatną interwencję taką wizualną zrobiliśmy, żeby książka była czytelna. Natomiast nie ruszaliśmy zupełnie warstwy wizualnej, układu typu graficznego z tego względu, że naszym zdaniem to jest... No, dzieło sztuki po prostu. I takim chcieliśmy je dzisiejszym czytelnikom przedstawić.
Powiedz proszę, czy to wydanie tej książki to jest może początek czegoś jeszcze? Czy będziecie sięgać w muzeum po inne egzemplarze tego, co działo się w Lublinie?
Tak, tak, będziemy. Z tego względu, że ta publikacja towarzyszy wystawie Lustra poświęconej Franciszce Einsteinowej, którą do końca października będzie można u nas w muzeum oglądać. Natomiast w przyszłym roku będziemy pracowali nad Józefem Czechowiczem i mam nadzieję, że już wkrótce uda się przedstawić nie tylko lubelskiej publiczności reprint pierwszego tomu debiutanckiego Józefa Czechowicza, czyli Kamienia.
Właściwie mówimy tak o duszkach Franciszki Einsteinowej, jakby to była sytuacja jasna, że wszyscy wiedzą, kim była poetka. No trochę z twojej rozmowy, z naszej rozmowy, z twojej opowieści wynika, ale powiedzmy dwa zdania więcej, dlatego że chciałabym potraktować to jako okazję do tego, żeby przypomnieć o wyjątkowej, nie tylko na mapie Lublina, postaci.
No tak, Franciszka Einsteinowa była jedną z tych pisarek, które doskonale wiedziały, że bycie literatem to jest nie tylko tworzenie książek, ale też organizowanie środowiska, patronowanie spotkaniom, patronowanie młodym pisarzom, takim jak Czechowicz. No ona była poetką przede wszystkim, prozaiczką, tłumaczką, niezmordowaną, naprawdę niezmordowaną organizatorką i życia patriotycznego, i życia kulturowego, jak również życia literackiego. Więc mówiąc inaczej, biografia niesłychanie pełna, jeśli chodzi o stopień zaangażowania w te różne rzeczy, kwestie wspólnotowe, o jakich powiedziałem. Natomiast też była niesłychanie przenikliwą, subtelną obserwatorką współczesności, która opowiadała o rzeczywistości językiem epoki, językiem takim powiedzmy na początku symbolistyczno-młodopolskim. A co jest bardzo ciekawe, w latach 20. nagle z tego języka zaczęła wychodzić i wydaje się dziś, że jasny tutaj był wpływ Czechowicza, ale nie tylko, i mówić o rzeczach współczesnych przy pomocy niesłychanie zdyscyplinowanego, nowoczesnego języka. Takiego, no, jeżeli by za punkt odniesienia wziąć to, co pisała jeszcze 2-3 dekady temu. Mieszkała na ulicy Złotej 2. Była żoną Marka, była mamą, przepraszam, jednego z takich bardziej barwnych twórców okresu międzywojennego, czyli Marka Einsteina, który był współautorem Szopek Reflektora, jakie się ukazały drukiem kilka lat temu. Była wreszcie niesłychanie zaangażowana w sprawy społeczności żydowskiej, o których pisała na różny sposób i które też przebijały w jej twórczości.
Przyjdźcie Państwo koniecznie zobaczyć lustra, jeśli nie byli Państwo jeszcze na wystawie w Muzeum Czechowicza. Przyjdźcie Państwo przejrzeć się, jak w lustrze, w życiu Franciszki Einsteinowej. Bardzo się cieszę z tej wystawy, bardzo się cieszę z tej książki. Jak mówiłam, jest jeden egzemplarz w prezencie, ale pozwolą Państwo, że ja go wręczę w przyszłym tygodniu. Dobrze? Zostawmy to sobie, tę przyjemność na przyszły tydzień. Egzemplarz duszków, ten bardzo specjalny, przyniesiony przez profesora Aleksandra Wójtowicza, trafi na pewno w Państwa ręce. Bardzo dziękuję za duszki i bardzo dziękuję za opowieść.
Dziękuję za rozmowę i Państwu za uwagę.